Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Kościół Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie siostry, wszystkich braci, wszystkich gości, osoby, które dzisiaj są tutaj, a wierzę, że jesteśmy tutaj z wyboru. Nie dlatego, że nam kazano, nie dlatego, że nas ktoś przymusił, ale dlatego, że chcemy być w tym miejscu jako dzieci Boże, jako Kościół Pana Jezusa, jako pragnący i poszukujący. Jeśli tak jest, to super i Boże serce raduje się, kiedy widzi Jego dzieci wychwalające, wywyższające i pragnące Jego działania w swoim życiu. Z kart Bożego Słowa dowiadujemy się, że w Chrystusie i Jego ofierze zostało odniesione wspaniałe zwycięstwo. Diabeł i moce ciemności zostały pokonane. Konsekwencje grzechu usunięte. Problem z relacją z Bogiem rozwiązany. Teraźniejszość, to znaczy obecne nasze życie, błogosławione. Przyszłość, to znaczy życie po śmierci, życie wieczne, zagwarantowane i zapewnione. Wiemy, dokąd zmierzamy i znamy cel naszego życia. Kolosan 2,14 mówi nam, że Bóg rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności w Jezusie i odniósł triumf, pełne, całkowite zwycięstwo nad mocami ciemności. Efezjan 1,3 mówi nam, że wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios od tego faktu, od tego wydarzenia dostępne jest dla wszystkich ludzi wierzących. 2 Koryntian 2,14 mówi, że Bóg zawsze w Jezusie Chrystusie daje swoim dzieciom zwycięstwo. Kolosan 2,10 mówi, Paweł mówi, mówiąc o potędze Chrystusa, o wielkości Chrystusa w pierwszym i w drugim rozdziale i w 10 wersecie tego rozdziału drugiego mówi i macie pełnię w Nim wszystko, co niezbędne, wszystko, co potrzebne, wszystko do tego, aby odnosić triumf i zwycięstwo z Jezusem i w Jezusie zostało wam darowane, mówi Paweł. I za to należy się Bogu chwała, bracie, siostro, Kościele Jezusa. Bóg powołał nas do zwycięstwa. Często zamiast tego, zamiast postawy zwycięzców, wygranych, często jesteśmy pokonani i przegrani. I dzisiaj chcę mówić o tym, jak kształtować postawę zwycięzców. Bo postawa zwycięzców, zwycięskiego Kościoła była i jest pragnieniem Jezusa Chrystusa. Jezus chce widzieć silny Kościół. Jezus chce widzieć mocnych i pełnych Ducha Świętego ludzi wierzących. On powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł go nie przemogą. On powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie moimi świadkami po całym obliczu ziemi. I dzisiejsze przesłanie, jestem przekonany, ważne będzie dla tych, którzy szczerze i głęboko kochają Jezusa, którzy są Mu całkowicie oddani. Jeśli kochasz Jezusa z całego serca, z myśli, duszy, to z zainteresowaniem, z pragnieniem i z zaciekawieniem posłuchasz tego, bo przecież chcesz odnosić zwycięstwo, bo przecież chcesz chodzić w pełni Ducha Świętego, bo przecież chcesz doświadczać realności Królestwa Bożego. Jeśli nie jest to Twoim pragnieniem, to kazanie nie dotyczy Ciebie. Możesz wyłączyć się i myśleć o niebieskich migdałach. Natomiast jeśli chcesz szukać Boga, chcesz pełni determinacji odebrać od Niego, co ma dla Ciebie, bo chcesz być zwycięzcą, bo do takiego zwycięskiego Kościoła powołał Cię Pan Bóg, to radzę Ci, abyś nastawił swoje uszy na słuchanie. Bóg powołał nas do tego, aby odnosić zwycięstwo w swoim osobistym życiu i wpływać na innych ludzi. Wywierać wpływ dobrej nowiny na życie innych ludzi. Cytowałem przed chwilą Dzieje Apostolskie 1,8. Pan Jezus powiedział, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie w mocy tego Ducha w osobistym życiu odnosić zwycięstwo, bo Duch Święty jest waszym przyjacielem, wspomożycielem, wsparciem, pocieszeniem, wprowadza we wszelką prawdę, nauczycielem, tym, który przypomina, który chce was upodabniać do Jezusa, ale także Jego moc, gdy będzie w was, to nie zostawi was biernymi, ale pośle was do ludzi, którzy są wokół was, do zgubionych, abyście byli moimi świadkami, abyście nieśli dobrą nowinę o Jezusie. Bóg powołał nas do tego, abyśmy wywierali wpływ na innych ludzi. Bóg powołał nas do tego, abyśmy dobrą nowiną, poselstwem dobrej nowiny zmieniali życie innych ludzi. Jakość twojego życia determinuje wielkość twojego wpływu na życie innych ludzi. Jakość twojego życia z Bogiem determinuje i wpływa na wielkość wpływu oddziaływania na innych ludzi. Taki cytat: filozofia to tylko próba interpretacji świata, sęk w tym, aby go zmieniać. I to jest prawdą. Ludzie siedzą, debatują, filozofują, prawią morały, jak zmieniać świat, ale sęk w tym, żeby go zmienić, żeby mieć moc do zmiany świata, rzeczywistości, duchowej rzeczywistości. Dlatego ty i ja, bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli jesteś w Chrystusie, to zostałeś powołany przez Chrystusa, aby zmieniać świat, aby wpływać na otaczających cię ludzi, aby przemawiać do pokolenia, w którym Bóg ciebie postawił, w którym żyjesz. Zostałeś powołany, aby zwyciężać. Zostałeś powołany, aby odnosić zwycięstwo, a nie przegrywać. Zostałeś powołany, by pokonywać i odnosić triumf, zamiast przegrywać i ponosić porażki. Zostałeś powołany, by być tym, który zmienia, a nie tym, którego zmienia świat. Zostałeś powołany do tego, aby wpływać na innych i nie dać się wpływowi świeckości i tego świata. Zostałeś do tego powołany, bracie i siostro, Kościele Jezusa. I tutaj, dzisiaj, teraz, w tym zgromadzeniu, tu nas, jeżeli nas jest tylko 100 osób, to jest to wystarczająco dużo duchowego potencjału, aby to zrobić. Pan Jezus zostawił 12. Zebrało się w górnej izbie, kiedy czekali na Ducha Świętego około 120 osób. I oni pełni Bożego Ducha poszli i zmienili świat. Nie poddali się wpływowi tego świata, nie poddali się tym, którzy im próbowali narzucić inny styl życia, ale oni wiedzieli, że mają to coś, że mają Ducha Świętego, który jest w nich, i ten Duch Święty, zmieniając ich, wyposażając ich, posyłał ich do ludzi i ci ludzie byli zmieniani. A więc tu, dzisiaj, gdyby każdy z nas szczerze, pełny potencjału i wiary w to, co ma w Jezusie, poszedł i zdobywał, jest wystarczająco dużo potencjału, duchowego potencjału tu, w tym miejscu, aby zmienić nasze rodziny, aby zmienić naszych sąsiadów, przyjaciół, aby wpłynąć na innych ludzi. Ale czy wierzycie w to? Czy wierzycie w to, że Bóg ciebie i mnie wyposażył, że Bóg dał mi wszystko, co jest mi potrzebne do zwycięskiego życia i do odniesienia triumfu? Socjolodzy mówią, że 80% ludzi podąża za innymi, płynie z prądem, ulega wpływom innych ludzi. 15% naśladuje, wzoruje się na pozostałych 5%, a te 5% społeczeństwa wpływa na innych. To są zwycięzcy, są to ludzie zmieniający świat, wytyczający kierunki, trendy, kształtujący światopogląd. W Jezusie Bóg chce w tej duchowej rzeczywistości, abyś był tym, który należy do tych 5%, którzy zmieniają ludzi, którzy wpływają na okoliczności, których życie wpływa i jest błogosławieństwem dla innych ludzi. Bóg chce, aby nie inni zmieniali ciebie. Bóg chce, aby nie okoliczności kreowały twoje życie, ale abyś ty wpływał na innych i zmieniał okoliczności dzięki mocy Ducha Świętego, który jest w tobie, dzięki mocy Słowa Bożego, które zostało nam darowane. To ty i ja, to my mamy wpłynąć na świat, na ludzi, którzy nas otaczają, nie o własnej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego. I wszystko, czego potrzebujesz, aby znaleźć się w tych 5% wywierających wpływ i przemieniających rzeczywistość, i wszystko, czego potrzebujesz, aby znaleźć się w tych 5% ludzi, którzy wywierają wpływ, powiem wam klucz. I to będzie nasza tajemnica, dobra? I nikomu więcej nie powiemy. To nic, że to będzie w internecie, to nic, że inni będą nas słuchać, ale my nie powiemy. Tajemnicą i wszystkim, czego potrzebujesz, aby znaleźć się w tych 5%, jest zażyła, bliska, intymna relacja z Jezusem. I nic więcej. kluczem i tajemnicą do tego, abyś mógł wpływać na rzeczywistość, na okoliczności i ludzi, którzy są wokół Ciebie, oddziaływać Bożym Słowem, świadectwem życia na innych, którzy są wokół Ciebie, prowadzić zwycięskie życie, jest zażyła, bliska, intymna relacja z Jezusem, Twoim Panem, Zbawicielem i Przyjacielem. W Nim wszystko jest Twoje. Kolosan 2:10 cytowaliśmy, że w Nim mamy pełnię, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, aby prowadzić takie zwycięskie życie. Moc do zwycięskiego życia, odpór pokusom, upodabnianie się i pragnienie upodabniania się do Jezusa, życie zwycięskie, odważne i śmiałe składanie świadectwa, to wszystko Bóg nam daje, gdy mamy relację z Jezusem, gdy mamy z Nim społeczność. Bóg stworzył Ciebie i mnie, każdego z nas, abyśmy Go kochali, z Nim żyli i Jemu służyli. To jest najważniejsze, dlaczego Bóg Ciebie i mnie powołał i stworzył. Aby mieć z nami społeczność i aby mógł nas użyć do tego, aby Jego dzieła, Jego wola wypełniała się na tej ziemi. Pan Jezus, gdy powołał apostołów, to czytamy, że powołał ich 12, aby z Nim byli i aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i aby mogli wywierać wpływ i demaskować moce ciemności. On chce Ci pomagać. Bóg chce Tobie pomagać. On chce prowadzić Ciebie, używać Ciebie. Ale jest ten warunek. Pójście na 100% z Nim i dla Niego. Na 100%. I miłość jest kluczem. To ona popycha nas do życia z Bogiem i dla Boga. To miłość Boża rozlana w naszych sercach powinna determinować nasze życie i powodować, że chcemy z Nim żyć, chcemy dla Niego żyć i chcemy Jemu służyć. Bóg jest po Twojej stronie. On chce Cię prowadzić, błogosławić. On Ciebie wyposażył. On chce widzieć Cię zwycięzcą. On chce, abyś był błogosławiony, spełniony i zadowolony w życiu i wywierał wpływ na innych ludzi i niósł poselstwo dobrej nowiny, a On chce w tym być z Tobą. Tylko pytanie, czy wierzysz w to? Bo jeśli nie, to nigdy nie wyrośniesz ponad przeciętność. Zawsze będziesz w tych 80% ludzi, którzy idą z prądem i idą z tłumem. Którzy się nie wybiją, którzy nie pójdą tak, jak Duch Święty ich poprowadzi, tylko pójdą i popłyną z prądem. Będą ulegać wpływom innym ludzi. I Twoje życie z Bogiem będzie raz wyżej, raz niżej. Raz będzie Ci dobrze, ale za chwilę znajdziesz się w środowisku, w którym nie będziesz miał siły i wystarczająco odwagi, aby przeciwstawić się i popłyniesz z prądem tymi, co Ci powiedzą. Lub Cię do czegoś przekonają, lub zmuszą. Nie będziesz miał siły, aby powiedzieć, ja żyję innym życiem, ja należę do Jezusa, Biblia jest moim standardem, ja chcę, aby to, co jest tutaj napisane, było życie we mnie i aby ludzie to mogli widzieć. To jest możliwe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na 100% żyjesz z Jezusem. Jeżeli żyjesz na pół gwizdka, jeżeli żyjesz na 70%, na 30% i ciągle masz tylko pragnienia i marzenia, to za mało. To się dopiero zaczyna. Trzeba zrobić krok. Trzeba wyjść z łodzi jak Piotr i doświadczyć cudu, w którym Bóg obiecuje, że będzie Cię prowadził i błogosławił. Dlatego Bóg chce, abyś uwierzył i ta wiara popchnie Cię dalej do tego, abyś uwierzył, że w Nim masz wszystko, że jesteś szczególny i wyjątkowy, że chce Cię prowadzić i błogosławić, że chce, abyś Mu służył i w 100% wypełnił Jego wolę. Tylko pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że Bóg może Cię użyć? Czy wierzysz, że masz pełnię Bożego Ducha w sobie, aby uczynić to, do czego zostałeś powołany? Jakiej postawy potrzebujemy, aby żyć w zwycięstwie i wpływać na innych ludzi? Chciałbym posłużyć się przykładem pewnego człowieka, ciekawego i intrygującego, a nazywał się Jan. A ksywę miał Chrzciciel. Taki miał pseudonim. Chrzciciel. Chciałbym, by dzisiaj jego postawa pokazała nam, jak żyć w zwycięstwie i wpływać na innych. Opisany jest w każdej w zasadzie Ewangelii. W Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale pierwsze 20 wersetów opowiada historię Jana. Daje nam przykład Jana Chrzciciela. Możesz powiedzieć to, co przed chwilą powiedziałem i zadałem pytania, czy wierzysz, że Bóg może Cię użyć? Czy wierzysz, że w Tobie jest wystarczająco Bożego życia, mocy Ducha Świętego do tego, aby żyć zwycięskim życiem i wpływać na innych ludzi? Bo świat czasami promuje i mówi o rzeczach, które muszą się stać, że musimy być elokwentni, że musimy być dobrze ubrani, odpowiednia dieta, z dobrego domu, aby odnieść sukces w tym świecie, są pewne warunki do spełnienia. Ale w Bożym Królestwie jest inaczej. W Bożym Królestwie wcale to nie jest potrzebne. Bo jaki był Jan? Jan był całkiem inny niż ówcześni mu ludzie. Urodził się bardzo późno w swojej rodzinie. Ubiór, no raczej nie pierwsza klasa tego, co ludzie wtedy ubierali. Miał sierść wielbłądzią i pas. Ludzie najczęściej chodzili w szatach. Nie sądzę, aby wszyscy mieli dietę taką, jak miał on. Miód i szarańcze, którą łapał i jadł. A więc dziwny człowiek. Ale Bóg użył go w niesamowity sposób. I to nam mówi o tym, że Bóg używa zwykłych, wcale wedle standardów tego świata ludzi, którzy by się zakwalifikowali. Bóg używa każdego, kto ma pragnienie, kto uwierzył i poszedł za Jezusem. I to mówi do Ciebie i do mnie, że nieważne, z jakiej rodziny pochodzisz, nieważne, jakie masz wykształcenie, jaką edukację, nieważne, czy urodziłeś się jako pierwszy w rodzinie, czy ostatni, czy jesteś mami synkiem, czy tatusia synkiem, czy niczyim synkiem, obojętne, to nie jest ważne dla Jezusa. Nieważne jest pochodzenie, Twój status, Twoja praca, Twoja edukacja, Twoja kariera, to wszystko nie jest dla Jezusa tak ważne, aby Cię móc użyć. To standardy tego świata mówią, że musimy spełnić to, to, to i to, wtedy odniesiemy sukces w tym świecie. Ale w Królestwie Bożym, w ekonomii Królestwa Bożego jest inaczej. Każdy może być użyty, bo każdy z nas otrzymał Ducha Świętego. Każdy z nas dostał wsparcie Bożego Słowa. Każdy z nas dostał wsparcie Bożego Ducha do tego, aby prowadzić zwycięskie życie i być zwycięzcą w swoim życiu. I Bóg użył Jana w niesamowity sposób. Jakie referencje dostał od ludzi? Dziwak. Wyobcowany. A jakie od Jezusa? Powiadam wam, nie było większego nad Jana. Co się liczy dla Ciebie bardziej? To, co Jezus o Tobie myśli i mówi? Czy to, co ludzie o Tobie mówią i myślą? Wiecie, żyjemy w społeczeństwie i wielokrotnie ulegamy presji ludzi. Bo co inni powiedzą? Bo co, jeśli tak się zachowam, a on zareaguje tak i tak? To nie jest ważne. Ważne, abyśmy kochając Jezusa, byli Jemu posłuszni. Ważne, abyśmy szukali Jego Królestwa na pierwszym miejscu. Co robił, jak żył Jan Chrzciciel? Łukasz, opisując jego życie w 3 rozdziale, 3 takie rzeczy zauważył, ja chciałbym to po nim powtórzyć. Werset 2. Co robić i jak żyć, aby mieć postawę zwycięzcy? Werset 2. Bóg przemówił do Jana. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana na pustyni. Jan mógł wywrzeć wpływ na innych ludzi, bo odebrał słowo od Pana. To było jego sam na sam z Bogiem. To był jego czas z Bogiem. Zauważmy, on był na pustyni. On przebywał na pustyni. Być może się modlił, być może czytał, być może spędzał tam czas. Był na odludziu. I tam na tym odludziu Bóg przemówił do niego. Doszło go tam słowo, odebrał słowo. Bóg wyznaczył mu cel, misję i zadanie do spełnienia. Innymi słowy, Bóg go powołał. Każdego z nas tak samo Bóg powołuje i powołał. Nieważne, kim byłeś, nieważne, kim jesteś według standardów tego świata, ważne, czy masz pragnienie, ważne, czy masz determinację i ważne, czy masz miłość, gorącą miłość do Jezusa. Możemy powiedzieć, ale jak odebrać słowo od Pana? Jak rozpoznać Jego głos? Jak usłyszeć, co mówi? Na pewno nie usłyszysz Pana, kiedy wracając po dniu pracy, ciężkiej pracy, włączysz telewizor, spędzisz czas na oglądaniu seriali, wydarzeń sportowych, włączysz głośną muzykę poprzez zgiełk, zamieszanie. Na pewno nie usłyszysz Pana, kiedy poświęcisz Mu minutę na podziękowanie za dzień i przeczytanie, aby odfajkować kawałka Bożego Słowa, nawet nie rozmyślając o Nim. To na pewno tak nie rozpoznasz Bożego Słowa i nie odbierzesz głosu Bożego. To jest niemożliwe. Tajemnicą jest Twój czas na osobności z Nim. To, o czym w środę też mówiłem, przypominając prawdy o modlitwie. W zabieganym i zwariowanym świecie, w którym żyjemy, jeśli nie znajdziemy czasu wyłączności na oderwanie się od rzeczywistości, zamknięcie drzwi swojej komory modlitwy i spędzenia czasu z Nim, nie mamy szans odebrać słowa od Pana. Bo jesteśmy zabiegani, jesteśmy przemęczeni, jesteśmy zajęci i nie ma szans. Stąd bardzo ważny czas na osobności. Jak możesz rozpoznać Jego głos? Poprzez przebywanie z Nim. Tak jak i w małżeństwie, i w rodzinie. Gdybym chciał Marylę oszukać i zadzwonić do niej i przedstawić się jako ktoś inny i bym zmienił głos i powiedział: dzień dobry, ktoś tam mówi. Może niektórych z Was bym mógł nabrać, bo zdarzało mi się niektórych. Szczególnie jedną ciocię tam w Wysowej, w Uściu Gordickim, która najczęściej mnie nie rozpoznawała i różne jej numery robiłem. Ale gdybym Marylę próbował tak podebrać, to by mi powiedziała: dobra, nie ściemniaj, co chcesz. Dlaczego? Bo zna mój głos. Bo zna mój głos, bo przebywamy razem, mieszkamy razem, żyjemy razem, kochamy się, mamy relacje na co dzień. Dlatego choćbym próbował nawet zmienić głos, to ona rozpozna go. I tak samo w życiu z Jezusem. Kiedy mamy z Nim czas, spędzamy z Nim czas, jest to nasz czas sam na sam, nie w biegu, nie w zabieganiu, nie w przerwie, jak to kiedyś ktoś powiedział, między reklamami lub przerwie między tercjami, kwartami czy połowami wydarzeń sportowych, bo to za mało. Ale kiedy masz swój czas z Jezusem, kiedy zamykasz drzwi, nieważne, czy to jest rano przed pracą, czy to jest popołudniem, gdy przyjdziesz, czy wieczorem, ale zamykasz drzwi, otwierasz słowo, modlisz się, czytasz, wyciszasz, mówisz Ty, nasłuchujesz i po jakimś czasie zobaczysz, że ten cichy, łagodny głos bezpośrednio do Twojego wnętrza, do Twoich myśli, do Twojego serca, poprzez Boże Słowo, objawienie, myśl będą przychodziły i będziesz uczył się rozpoznawać głos Ducha Świętego. Będziesz wiedział, że to On do Ciebie mówi. Będziesz wiedział, że to On Cię prowadzi. I w tym tkwi tajemnica. Bliska, zażyła, intymna relacja z Jezusem, aby móc odebrać Słowo, aby móc odebrać to, co On ma dla Ciebie. Czas na osobności. Powtarzam to za kimś, nie sprawdziłem źródła historycznego, ale słyszałem, że Krzysztof Kolumb, gdy wyruszał, nie wiedząc jeszcze, że będzie odkrywał Amerykę, to powiedział, że Bóg Wszechmogący przemówił do mnie i kazał mi wypłynąć. I popłynęli, i płynęli. Po jakimś czasie załoga się zbuntowała. Powiedziała: to jest bez sensu. Po co tam płynąć? Tam nic nie ma. Nic nowego nie odkryjemy. Szkoda czasu. I on wtedy poszedł do swojej kajuty i modlił się. I powiedział, że Bóg przemówił, płyńcie jeszcze 3 dni, a jak po 3 dniach nic się nie wydarzy, to zawracamy. I powiedział to załodze, mówię, wiem, że jesteście zbuntowani, wiem, że jest wam ciężko, wiem, że widzicie, że to jest bez sensu, ale Bóg Wszechmogący przemówił do mnie, płyńmy jeszcze 3 dni, o to was proszę, a jeśli nie, to zawracamy. I po 3 dniach zobaczyli ląd, ziemię. Z historii wiemy, że odkryto Amerykę, inny kontynent. On usłyszał, tak jak Jan usłyszał słowo od Pana i on wiedział, co zrobić. Czy masz słowo od Pana? Czy na co dzień, gdy się karmisz Bożym Słowem, gdy je czytasz, Bóg przemawia do ciebie? Czy odbierasz to, co On do ciebie mówi, głosem Ducha Świętego, gdy cię prowadzi w życiu? Czy masz słowo od Pana, tak jak Jan? Jeśli chcesz żyć w zwycięstwie, chcesz wywierać wpływ na innych, chcesz chodzić w namaszczeniu i mocy Ducha Świętego, o którym słyszeliśmy tydzień temu poprzez zwiastowanie gościa pastora Leszka Mochy, to musisz mieć czas. To musisz wykraść, zagospodarować czas sam na sam z Bogiem, abyś mógł uczyć się słuchać Jego głosu. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz chodził w kółko. Od porażki do uniesienia i z powrotem do porażki i ciągle będziesz chciał, ale nigdy nie ruszysz, bo pragnienia to za mało. Bóg daje, gdy masz pragnienie, wołasz do Niego, On daje i chcenie, i wykonanie. Gdy ci zależy, gdy Go kochasz, gdy pragniesz Jego, gdy to pokazujesz swoim życiem, to On ci pomoże, On odpowie, On da ci tę łaskę, w której będziesz mógł żyć w zwycięstwie, ale On chce widzieć, że ty chcesz, że tobie zależy, że ty pragniesz, że ty masz oczekiwania, że ty wołasz, że ty wykradasz czas, że ty rezygnujesz z czegoś, aby poświęcić czas dla Niego. Zamykasz się w komorze modlitwy i spędzasz z Nim czas, bo Go kochasz, bo chcesz rozpoznać Jego głos, bo chcesz nauczyć się słyszeć, co mówi do ciebie. Wielu z nas wskutek zabieganego życia ograbia się z błogosławieństwa, które mielibyśmy, gdybyśmy poświęcili czas sam na sam z Bogiem. To po pierwsze, Bóg przemówił do Jana i on mógł wywrzeć wpływ na innych, dlatego że Bóg bezpośrednio na jego czasie osobności na pustyni przemówił do niego. Bóg chce przemówić i do nas, do każdego z nas i przemawiać i mówić, bo on jest żywy, realny, prawdziwy. Po drugie, Bóg przemawiał przez Jana, 3 werset, gdy odebrał słowo od Pana, przeszedł całą nadjordańską krainę, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, a poprzez to wypełnił słowo z Izajasza z 40 rozdziału. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie jego ścieżki. Każdy padł niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Bóg przemawiał przez Jana. Może powiemy, ale ja nie jestem elokwentny. Ja się do tego nie nadaję. Ja gdybym miał stanąć tu za kazalnicą i stąd coś powiedzieć, nie nadaję się. I masz rację. Wielu z nas się nie nadaje do tego. I masz rację. Potrzeba jest elokwencja, lekkość słowa i obdarowanie, które Pan Bóg daje do takiego publicznego przemawiania. Ale ja nie o takim przemawianiu chcę mówić. Każdy z nas ma historię swojego życia. Każdy z nas ma świadectwo Bożego działania w swoim życiu. Nie musisz wychodzić i tu publicznie mówić. Nie musisz stawać i do tysięcy mówić. Ale masz świadectwo tego, że spotkałeś Jezusa, że twoje grzechy zostały ci przebaczone, że na nowo się narodziłeś, że jesteś szczęśliwym, spełnionym w Nim, że masz pokój w sercu, że wiesz, dokąd zmierzasz, że wielokrotnie Bóg odpowiedział na twoją modlitwę, że poprowadził cię, uzdrowił, podniósł, dał odpowiedź, poradził, rozwiązał sytuację, zaspokoił potrzebę. Mamy historię swojego życia. Mamy świadectwa, którymi możemy się dzielić. Mamy sytuacje, na które Bóg odpowiedział. I Bóg chce, abyśmy mogli to mówić. Byśmy mogli mówić ludziom, którzy są wokół nas. W wskazując na Jego łaskę, na Jego dobroć, na Jego miłość. Bo każdy z nas to ma. Jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli poznałeś Boga, to masz świadectwo swojego życia. Jeśli chodzisz z Bogiem, jeśli trwasz w społeczności z Nim, jeśli czytasz Jego Słowo, jeśli się modlisz, to Bóg wielokrotnie odpowiedział na twoją modlitwę. I masz świadectwo tego, jak zaingerował w twoje życie. Ilu z nas ma przynajmniej jedno świadectwo wysłuchanej modlitwy? Możecie podnieść ręce, dać znać? Dobra, a ilu z was się na nowo narodziło? Drugą rękę podnieście. Drugą, nie tą samą. Ja ćwiczenia przy okazji robię, bo widzę, że niektórym się oczy zamykają. Okej. Tak jak powiedziałem wcześniej, tu w tym miejscu jest bardzo dużo duchowego potencjału do tego, abyśmy mogli zmieniać ludzi, którzy są wokół nas. Nie musimy być elokwentni. Nie musimy mieć przygotowania teologicznego. Nie musimy być teologami, ekspertami, z wyższym wykształceniem, aby złożyć świadectwo tego, co Jezus dla mnie uczynił w moim życiu. Aby po prostu powiedzieć ludziom, którzy są wokół mnie, że On mnie zbawił. Że jestem szczęśliwy i spełniony w Nim. Że moje życie wyglądało tak i tak bez Niego. Ale dzięki Jego ofierze, zrozumieniu tym, kim jestem w Nim i to, co dla mnie uczynił, dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Po mnie to widać, słychać i czuć. I tak powinno być. I taką historię życia każdy z nas ma do opowiedzenia. I Boże Słowo zachęca nas, abyśmy tę historię życia nieśli dalej. Świadectwa Bożego działania nieśli dalej. My teraz, gdy się przeprowadziliśmy, odkryliśmy wskutek tego, że nośność ścian jest dosyć dobra, że mamy bardzo gorliwych jednych sąsiadów, którzy modlą się, którzy zmawiają pacierze, modlitwy, robią to razem, którzy śpiewają we dwójkę lub on sam śpiewa głośno i my to słyszymy. Ja powiedziałem, Maryla, poznajemy wszystkich sąsiadów, staramy się z nimi zapoznać, być miłymi dla nich, wchodzimy w nowe środowisko, ale powiedziałem odnośnie tego małżeństwa, to jest wielki potencjał dla nas, powinniśmy się o nich modlić, bo jeżeli są tak gorliwi, to gdy się nawrócą i Jezus dotknie ich serc, oni dalej będą tacy gorliwi. I mówię, albo staniemy się najlepszymi przyjaciółmi, albo będziemy ich największymi wrogami. Bo to będzie konfrontacja, zderzenie, kiedy dowiedzą się, kim jesteśmy. Dlatego już teraz się o nich modlimy. Już teraz wołamy, aby Pan dał nam mądrości, jak ich pozyskać dla Chrystusa. Bo ja mam świadectwo swojego życia. Maryla ma historię swojego życia i tym dzielimy się z innymi ludźmi. Każdy z nas ma świadectwo swojego życia. Jeszcze raz, kto ma świadectwo nawrócenia w tym... Prawa ręka, prawa. Prawa. A kto oprócz świadectwa nawrócenia przynajmniej jedną modlitwę Pan Bóg wysłuchał w cudowny sposób? Lewa ręka. No i jest fajnie. Zobaczcie, ile świadectw, które mamy do opowiedzenia. Przynajmniej 200. Świadectwo swojego nawrócenia i przynajmniej jedno Bożej odpowiedzi. Czy myślicie, że ludzie oczekują czegoś więcej? Ludzie oczekują zobaczyć, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy, że On jest realny, że On nie jest historią, że On nie jest banałem, ale jest żywym Bogiem, który kocha człowieka i jest zainteresowany człowiekiem. Bóg przemówił przez Jana i każdy z nas, tak jak Jan, ma swoją historię i swoje świadectwo życia z Bogiem. Jak Bóg cię zbawił, co ci dał, co przebaczył, jak cię poprowadził, jak wysłuchał modlitwy. Jest to najlepsza reklama Królestwa Bożego. Jaką masz historię swojego życia? Co przeżywasz na dzisiaj z Bogiem? Czym możesz podzielić się, co Jezus dla ciebie robi? Dziel się tym. Mów innym o dobroci Bożej. Buduj braci i siostry, Kościół, ludzi, których spotykasz, wśród których jesteś, w rodzinie, małżeństwie, w Kościele, które tworzymy. Ale także składajmy świadectwo Bożej dobroci ludziom, którzy są wokół nas. Bo do tego zostaliśmy powołani i wyposażeni. I po trzecie, Jan wskazywał na Jezusa. 15 werset 3 rozdziału Ewangelii Łukasza. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, to była pokusa. Zaczęli go uznawać za Mesjasza już prawie. Zaczęli rozważać, to chyba Mesjasz. Sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko, zebrać pszenicę. I w taki sposób powiedział: to nie ja jestem Mesjaszem. Nie, 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 tu nie o mnie chodzi. Mylicie się. Jan nie jest taki wspaniały. Jan nie jest Mesjaszem. Jan nie jest Chrystusem. Ja tylko przygotowuję drogę, bo po mnie przyjdzie Mesjasz prawdziwy i ja na niego nakierunkowuję. Winne wydarzenie, pamiętacie, kiedy przyszli do Jana, kiedy jego uczniowie mówili: zobacz, co Jezus już wyprawia, zyskuje rzesze ludzi, a ty tracisz popularność. A Jan mówi: o nie, musimy coś zrobić. Jaką politykę wymyśleć, żeby dołożyć Jezusowi? Tak w przekładzie macie? Nie, on powiedział bardzo znane słowo. Dobrze, że tak się dzieje. Ja, Jan Chrzciciel, muszę maleć, a On, Jezus Chrystus, musi wzrastać. I to jest postawa, którą powinniśmy także mieć w naszym życiu. Nie głosimy denominacji, nie głosimy Kościoła, nie głosimy innej religii. Wskazujemy na siebie. Nie chcemy, abyśmy to my byli wynoszeni wysoko i odbierali chwałę, ale naszym życiem, postępowaniem, świadectwem wskazujemy na Jezusa, że On jest naszym Panem i niech On we wszystkim odbiera chwałę poprzez nasze życie i poprzez nasze zachowanie. Jan w pokorze mówił o Jezusie i wskazywał na Niego. Pokuszenie było mocne, aby być sławnym, aby o Nim dużo mówiono. Lecz on powiedział: ja muszę maleć, Jezus musi wzrastać. Chciałbym zadać nam pytanie, niech każdy sam z nas sobie odpowie na nie. Czy inni chcą poznawać Boga, gdy patrzą na ciebie i na twoje życie? Czy inni widzą Jezusa w twoim postępowaniu i zachowaniu, w twojej pracy, szkole, wśród sąsiadów, wśród rodziny, w różnych sytuacjach? Czy zawsze wskazujesz na Jezusa? Czy kierujesz ich myśli na Jezusa? Czy swoją postawą zachęcasz do życia z Jezusem? Jest to wyzwanie, które jest przed nami, Kościołem Jezusa. Bo Bóg chce, abyśmy pełni Bożego Ducha sami doświadczali realności Bożej, ale także w mocy tej Ducha świadczyli o Nim, składali świadectwo o tym, kim jest Bóg, co dla nas uczynił, co chce uczynić dla każdego człowieka, jaką ma przyszłość zagwarantowaną dla każdego, kto uwierzy w Niego. Bóg powołał ciebie i mnie do zwycięstwa. Zwycięzca to człowiek, który ma czas z Bogiem, który spędza czas z Bogiem. Zwycięzca to człowiek, który ma świadectwo i historię swojego życia. Dzieli się tą dobrą nowiną i mówi o tym, co Jezus dla niego uczynił. Zwycięzca to człowiek, w życiu którego Chrystus jest zawsze w centrum, zawsze najwyższy, zawsze najważniejszy. I wtedy, gdy jesteśmy zwycięzcami, gdy wierzymy w Boże Słowo, gdy przyjmujemy to, co Ono o nas i do nas mówi, to możemy wywierać wpływ na innych. Nie o własnej sile, nie o własnej mądrości, intelekcie i elokwencji, ale mamy Ducha Świętego, który zstąpił na nas, gdy się na nowo narodziliśmy. Mamy Ducha Świętego, który wstąpił na nas, gdy przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym. Mamy Ducha Świętego, który wstąpił na nas po to, abyśmy szli i czynili uczniami, po to, abyśmy świadczyli o Jezusie, po to, abyśmy byli Jego świadkami, że On jest żywy, ten sam, kocha człowieka i pragnie zbawić każdą osobę, bo Jemu zależy na każdej osobie, tak jak i zależało Mu na nas. Dlatego, Kościele Jezusa, bracia i siostry w Jezusie, mamy zadanie do spełnienia, misję do zrealizowania, Bożą wolę do wypełnienia i każdy z nas jest do tego dzieła powołany. Każdy z nas powołany jest do zwycięskiego życia w Jezusie. Każdy z nas jest powołany do świadczenia o Jezusie. Czy jesteśmy w tym skuteczni, czy nie, zależy od naszej postawy i od tego, na ile spędzamy czas z Jezusem, na ile pragniemy Jego obecności, na ile odkładamy inne rzeczy, aby przede wszystkim być posłusznym Jemu i w miłości podążać Jego drogami. Amen. Chciałbym, byśmy powstali. Chciałbym, byśmy mogli skonfrontować się z tym słowem w modlitwie, abyśmy mogli zastanowić się nad naszym życiem.